Przed mikrofonem Wojciech Brakowiecki, witam. Witam też w studiu moich gości, profesor Wojciech Załuska, dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa, pana ministra.
A w Warszawie Marek Posobkiewicz, główny inspektor sanitarny MSWiA. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
Od czwartku czeka nas wszystkich kolejna zmiana w codziennym funkcjonowaniu. Wychodząc na zewnątrz, będziemy musieli mieć zakryte usta i nos. Maseczka, apaszka, bandanka. Jak rozumiem, panie ministrze, obliczone jest na to, że przyniesie skutek.
Jest to spowodowane tym, że nie tylko mamy siebie chronić, żeby nie zachorować, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby te osoby, które są skąpoobjawowe bądź bezobjawowe, a też mogłyby jakiś aerozol przy kichnięciu, kaszlu wytwarzać, żeby one nie zarażały osób dookoła siebie.
Lubimy być przekorni. Cały czas jest gdzieś nas to pytanie, nosić, nie nosić.
Oczywiście, dlatego te rekomendacje są ze wszechmiar słuszne. Większość ludzi, co widać zresztą do ulicy rozumnych, nosi maski, szczególnie w miejscach potencjalnego kontaktu z innymi osobami. Dotyczy to sklepów, na przykład urzędów pocztowych czy jakichś innych instytucji. I to jest bardzo istotne. My również w szpitalach staramy się wszyscy nosić maski, oczywiście.
O to miałem pytać, ten wizerunek, ta codzienność szpitalna zmieniła się.
Jak najbardziej. Nosimy maski, rekomendujemy również pacjentom, no ponieważ ja jestem nefrologiem, no zajmuję się też leczeniem energozastępczym. Wszyscy nasi pacjenci w drodze do stacji dializ również noszą maski, mają regularną mierzoną temperaturę, także staramy się te wszystkie nawyki przekładać na wszelkie płaszczyzny, które są możliwe.
Nie brakuje takich słów, że, proszę wybaczyć ten kolokwializm, kuleć zaczęła opieka specjalistyczna, że no niestety zostały podwoływane wizyty.
Element konieczności wprowadzenia zmiany profilu funkcjonowania naszych jednostek szpitalnych, także ambulatoryjnej opieki zdrowotnej związanej z pandemią, wymóg tą konieczność ograniczenia między innymi planowanych operacji. Natomiast staramy się jak najbardziej reagować, no ja już nie mówię o przypadkach ratowania życia, ale tych przypadkach, które z przyczyn oczywistych, z przyczyn medycznych muszą być leczone w odpowiednim czasie i miejscu. Staramy się wykorzystywać porady drogą online i ewentualnie tą drogą kierować również pacjentów do normalnego leczenia szpitalnego, żeby minimalizować elementy wpływu pandemii na normalne nasze leczenie codzienne.
Panie ministrze, każdy z nas wychodząc na zewnątrz, czy to z psem, czy do sklepu, będzie musiał mieć tę maseczkę, no ale może tłumaczyć się, no ale ja nie mam maseczki i nie mam jej gdzie kupić.
Bez względu na to, czy to będzie maseczka z filtrem, bez filtra, czy to będzie szalik, czy to będzie chusta, czy jakakolwiek zasłona twarzy, powinniśmy tych, w cudzysłowie, narzędzi używać w sposób bezpieczny. Jeżeli nałożylibyśmy na twarz najlepszą możliwą maseczkę, ale byśmy cały czas coś przy niej manipulowali, rękami, których dotykamy różnych przedmiotów na zewnątrz, klamek, poręczy, blatów, gdzie mogły być osoby chore i dotykać również tych przedmiotów. Jeżeli będziemy poprawiali tą maseczkę, bo nam coś jest niewygodnie, chcemy ją poprawić, albo na chwilę ją odjąć, bo chcieliśmy sobie pooddychać świeżym powietrzem, albo ktoś chciałby się czegoś napić, zjeść, zapalić papierosa, to te wszystkie dotykania niepotrzebne twarzy ręką, którą możemy przenieść wirusa, spowodują dużo większe zagrożenie niż samo to, gdybyśmy bez tej maseczki byli. Bo w ten sposób, dotykając własnej twarzy, możemy zaimportować tego wirusa do własnego organizmu. Instrukcji w tej chwili różnego rodzaju domowych sposobów na zrobienie masek w internecie jest bardzo dużo. Jeżeli to będzie materiał, który można prać w temperaturze kilkudziesięciu stopni bez szkody dla tego materiału, to ta maseczka może być spokojnie maseczką wielorazowego użytku, ale możemy zrobić nawet z papierowych ręczników i gumek, recepturek sobie kilka maseczek jednorazowych i taką maseczkę po zużyciu po prostu wyrzucamy. Ale nie rzucamy jej byle gdzie. Najlepiej do takiego kosza, z którego nie wyfrunie zaraz, ptaki nie wyciągną, pamiętając o tym, że to może być materiał potencjalnie zakaźny. Ten wirus przy obecnej pogodzie po kilku godzinach będzie zdezaktywowany.
Od wtorku można podawać chorym na COVID-19 osocze. Osocze pochodzące od ozdrowieńców, zawierające przeciwciała. Medycyna musi pisać te kolejne rozdziały.
Oczywiście to są duże doświadczenia i to w zakresie terapii lekowej, o tym co pan redaktor mówi, z zakresu immunologii i wykorzystywania tych leków, które były dotychczas stosowane czy w hematologii, czy w leczeniu HIV, czy malarii, jako leki wspomagające. Natomiast też ogromne doświadczenie organizacyjne od kolegów między innymi z Włoch czy z Chin, w jaki sposób można sobie z pandemią radzić, w lepszy sposób organizować placówki służby zdrowia. Część naszych kolegów, którzy wyjechali do Włoch, prawda, między innymi do Bergamo, zdobyła ogromne doświadczenie. No i oczywiście chwałę im za to, że pomagali naszym kolegom w tak trudnym sytuacji we Włoszech, ale też te doświadczenia organizacyjne też są bardzo ważne.
Próby podawania osocza były już 100 lat temu przy grypie hiszpance, kilka lat temu przy tych ogniskach eboli, które były w Afryce, pojedynczych zawleczeniach tych przypadków do różnych krajów świata również wykorzystywano osocze ozdrowieńców. W tym przypadku zasada jest taka, że pacjent, ten ozdrowieniec, czyli właściwie osoba zdrowa, która jest zakwalifikowana do tego, że jej osocze może wykorzystać, podlega podobnym procedurom jak osoby oddające krew, osocze punktach krwiodawstwa. Musi być to osoba poza tym zdrowa, a z drugiej strony musiała przechorować i wytworzyć te przeciwciała. I osocze takiej osoby, jednej osoby w ilości 600-650 ml może potem pomóc trzem osobom w ciężkim stanie. Ale tak naprawdę do tego opanowania tej epidemii dochodzi w tym momencie, kiedy dużo osób w społeczeństwie przechoruje, a po przechorowaniu sami mają przeciwciała i przestają być wektorami, czyli nie są zaraźliwi dla innych i wtedy spada ilość nowych przypadków.
Panie profesorze, to jest pytanie do nauczyciela akademickiego. Podręczniki może nie będą musiały być pisane na nowo, ale na pewno wzbogacone.
To jest ogromna wiedza, coraz więcej niezwykle interesujących publikacji w różnych specjalizacjach dotyczących tej pandemii, choroby COVID.
Panie ministrze, długą tę cierpliwość będziemy musieli jeszcze wykazywać?
Ja mam nadzieję, że oczywiście jestem bardzo pokorny wobec nawet też własnych przewidywań, ale że na przełomie kwietnia, maja liczba przypadków zacznie spadać. To jeszcze potrwa wiele tygodni, zanim jeszcze te znamienne ilości będą występowały. W związku ze słoneczną pogodą i z gorszymi warunkami dla przeżywalności wirusa na zewnątrz, w środowisku, ta ilość przypadków na pewno spadnie. Możemy się spodziewać takiej nowej fali na jesieni, związanej z tym, że koronawirusy też się cechują sezonowością, jak inne wirusy powodujące zachorowania dróg oddechowych. Ale jeżeli teraz duża część społeczeństwa, szczególnie te młodzi, co się najwięcej kontaktują między sobą, jeżeli przechorują, to ta fala jesienna powinna być już zdecydowanie mniejsza.
I tego się trzymajmy. Panowie, bardzo dziękuję za udział w programie. Profesor Wojciech Załuska, dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Dziękuję bardzo.
A z Warszawy Marek Posobkiewicz, główny inspektor sanitarny MSWiA. Dziękuję pięknie, panie ministrze.
Pozdrawiamy serdecznie i życzymy wszystkim dużo zdrowia.